Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy w ten poranek wigilijny. Dziś przeżywamy już Wigilię uroczystości Bożego Narodzenia. Przeżywamy w sposób, jak zawsze, bardzo piękny, uroczysty. W naszych domach przygotowujemy się do tych świąt, które niosą w sobie tyle treści, ale ważne jest to, byśmy nie poprzestali tylko na tej zewnętrznej formie świętowania Bożego Narodzenia, która owszem bardzo pomaga, stwarza pewien klimat, ale najważniejsze jest to, abyśmy rozpoznali i spotkali przychodzącego Zbawiciela, który przychodzi do nas, by zamieszkać pośród nas jako Bóg z nami. Nie było w historii, ani w żadnej innej religii nie ma podobnego wydarzenia, aby Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, aby się stał do nas podobny we wszystkim. To stało się właśnie w tajemnicy przyjścia Jezusa i to rozpoznajemy, a przyjście Jezusowe staje się dla nas wszystkich także zapowiedzią wywyższenia, bowiem Jezus przyszedł po to, aby nas ubogacić swoim bóstwem, aby zaprosić nas do udziału w swoim bóstwie. I to jest niezwykłe powołanie, które dotyczy nas wszystkich. Dzisiaj także czwartek. W roku kapłańskim przeżywamy w każdy czwartek refleksję, podejmujemy nad nauczaniem Kościoła dotyczącym sakramentu kapłaństwa. I myślę, że dzisiaj dobrze jest spojrzeć znowu na tajemnicę kapłaństwa w kontekście także tej uroczystości Bożego Narodzenia, którą przeżywamy, w kontekście przyjścia tego, który jest głową i pasterzem. Do Niego mają się upodabniać ci, którzy zostali powołani do tego, aby w Jezusowym kapłaństwie uczestniczyć. Sięgamy znowu do dokumentu Ojca Świętego Jana Pawła VI, Jana Pawła II, przepraszam, Pastores Dabo Vobis, gdzie w 21 punkcie znajdujemy właśnie refleksję na temat upodobnienia do Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza oraz miłość pasterska. Na mocy święceń kapłańskich kapłan zostaje upodobniony do Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła i otrzymuje w darze władzę duchową, która jest udziałem we władzy Jezusa Chrystusa, kierującego Kościołem poprzez swojego ducha. Dzięki tej konsekracji, dokonanej przez ducha w sakramencie święceń, życie duchowe kapłana zostaje naznaczone, ukształtowane i określone przez postawy i wzory postępowania znamionujące Jezusa Chrystusa, głowę i pasterza Kościoła, które objawiają się w Jego pasterskiej miłości. Jezus Chrystus jest głową Kościoła, swego ciała. Jest głową w nowym i prawdziwym sensie bycia sługą, zgodnie z Jego własnymi słowami. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Posługa Jezusa osiągnęła swoją pełnię w śmierci krzyżowej, to znaczy w całkowitym darze z siebie, w pokorze i miłości. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. W taki sposób powinniśmy także patrzeć na tajemnicę Bożego Narodzenia. To jest właśnie to uniżenie Syna Bożego. Stał się nam podobny we wszystkim, przyjmując postać sługi. Widzimy to właśnie w tajemnicy żłóbka betlejemskiego, gdzie w wielkiej prostocie i ubóstwie Jezus przychodząc staje się do nas podobny, staje się bliski każdemu z nas, ale po to właśnie, aby wszystkich nas wywyższyć poprzez swoją śmierć krzyżową. Władza Jezusa Chrystusa jako głowy wiąże się zatem z Jego służbą, z Jego darem z siebie, z Jego całkowitym, pokornym i pełnym miłości poświęceniem dla Kościoła. Chrystus czyni to wszystko w najdoskonalszym posłuszeństwie Ojcu. Jest jedynym, prawdziwym cierpiącym sługą Boga, jednocześnie kapłanem i ofiarą. Ten właśnie rodzaj władzy, która jest służbą Kościołowi, ożywia, ożywia i dynamizuje duchowe życie każdego kapłana, ponieważ tego wymaga jego upodobnienie do Chrystusa, głowy i sługi Kościoła. Święty Augustyn w ten sposób napomniał pewnego biskupa w dniu jego konsekracji. Kto jest głową ludu, musi przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że jest on sługą wielu. I niech nie gardzi rolą sługi, powtarzam, niech nie gardzi rolą sługi wielu, ponieważ nie wzgardził staniem się naszym sługą Pan nad Panami. Życie duchowe zatem sprawujących posługę kapłańską w Nowym Testamencie powinna cechować ta zasadnicza postawa, jaką jest służba ludowi Bożemu. W wolności od wszelkiej pychy i od pragnienia, by panoszyć się w powierzonej im owczarni, służbę tę należy pełnić z oddaniem po Bożemu i chętnie. W ten sposób sprawujący posługę starsi wspólnoty, czyli prezbiterzy, będą mogli stać się wzorem dla Bożej owczarni, powołanej z kolei do przyjęcia na siebie, wobec całego świata, kapłańskiej postawy służby na rzecz realizacji pełni ludzkiego życia i jego pełnego wyzwolenia. Obraz Jezusa Chrystusa, pasterza Kościoła, jego owczarni, nawiązuje do obrazu Jezusa Chrystusa głowy i sługi i przedstawia w nowy i bardziej sugestywny sposób zawarte w nim treści. Urzeczywistniając prorocką zapowiedź przyjścia Mesjasza, Zbawiciela, którego z radością opiewał modlący się psalmista oraz prorok Ezechiel, Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Nie tylko dla Izraela, ale wszystkich ludzi. Natomiast jego życie jest nieustannym ukazywaniem i codziennym stosowaniem w praktyce jego miłości pasterskiej. Jezus lituje się nad tłumami, bo były znękane i porzucone jak owce bez pasterza, szuka owiec zagubionych i rozproszonych, a gdy je odnajdzie, cieszy się, zbiera je i broni, znaje i woła każdą po imieniu. Prowadzi je do wody i na zielone pastwiska, gdzie mogą odpocząć. Przygotowuje dla nich posiłek i karmi je swoim własnym życiem. To życie dobry pasterz daje w swojej śmierci i zmartwychwstaniu, jak głosi rzymska liturgia Kościoła. Zmartwychwstał dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Alleluja. Piotr nazywa Jezusa najwyższym pasterzem, ponieważ jego dzieło i misja będą kontynuowane w Kościele najpierw przez apostołów, potem przez ich następców i poprzez kapłanów. Na mocy konsekracji prezbiterzy zostają upodobnieni do Jezusa, dobrego pasterza, i powołani do naśladowania i do przeżywania Jego miłości pasterskiej. Oddanie się Chrystusa Kościołowi jest owocem Jego miłości i oznacza się tymi samymi cechami znamionującymi niepowtarzalne oddanie oblubieńca oblubienicy, jak wielokrotnie podkreśla Pismo Święte. Jezus jest prawdziwym oblubieńcem, który ofiaruje Kościołowi wino zbawienia, On, który jest głową Kościoła i zbawcą ciała. Umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Kościół jest ciałem, w którym Chrystus jest obecny i działa jako głowa, ale jest także oblubienicą, która jako nowa Ewa bierze początek z otwartego na krzyżu boku Zbawiciela. Dlatego Chrystus jest przy swoim Kościele, żywi go i pielęgnuje, składając w ofierze za niego swoje życie. Zgodnie ze swym powołaniem, kapłan winien być żywym obrazem Jezusa Chrystusa, oblubieńca Kościoła. Oczywiście pozostaje zawsze we wspólnocie, do której jako chrześcijanin należy razem ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, wezwanymi przez Ducha, ale na mocy swego upodobnienia do Chrystusa, głowy i pasterza, pełni wobec wspólnoty funkcję oblubieńczą. O ile na nowo uobecnia Chrystusa głowę, pasterza i oblubieńca Kościoła, kapłan zajmuje miejsce nie tylko w Kościele, lecz także wobec Kościoła. Jest zatem powołany, by w swoim życiu duchowym realizować miłość Chrystusa oblubieńca do Kościoła oblubienicy. Jego życie powinno więc być oświecane i formowane także przez ten aspekt oblubieńczy, który każe mu dawać świadectwo oblubieńczej miłości Chrystusa. Powinien być zatem zdolny do umiłowania ludzi sercem nowym, wielkim i czystym, bezinteresownie i ofiarnie, zawsze wiernym, a zarazem z ową boską zazdrością i czułością, przypominającą uczucia matki. Jest zdolny znosić bóle rodzenia do chwili, aż Chrystus się ukształtuje w wierzących. Wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, głowie i pasterzu, jest miłość pasterska. Uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa, darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera. Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale z Nim. Miłość pasterska jest tym przymiotem, dzięki któremu naśladujemy Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego służbie. Nie tylko nasze czyny, ale także dar z siebie, nasz dar z siebie jest tym, co ukazuje miłość Chrystusa do Jego owczarni. Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą. Dar z siebie, źródło i synteza miłości pasterskiej, jest przeznaczony dla Kościoła. Tak postąpił Chrystus, który umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Tak winien postępować także kapłan. Wraz z miłością pasterską, która nadaje szczególny charakter posłudze kapłańskiej jako amoris officium, kapłan, który odpowiada na skierowane do niego powołanie, potrafi ze spełnionej posługi uczynić przedmiot miłości, stąd Kościół i ludzie stają się głównym obiektem jego zainteresowania. Z taką właśnie duchowością będzie zdolny do miłowania Kościoła powszechnego i tej jego części, która jest mu powierzona, z całym oddaniem oblubieńca dla oblubienicy. Dar z siebie nie ma granic. Nosi bowiem cechy oddania apostolskiego i misyjnego Chrystusa, dobrego pasterza, który powiedział: mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wewnątrz wspólnoty kościelnej miłość pasterska kapłana wymaga w sposób szczególny i specyficzny, aby utrzymywał on osobistą więź z prezbiterium zjednoczonym z biskupem i w jego osobie, jak mówi sobór, aby więc prezbiterzy na próżno nie stawali do zawodów. Miłość pasterska domaga się od nich, by pracowali zawsze w ścisłym zjednoczeniu z biskupami i innymi braćmi w kapłaństwie. Dar z siebie dla Kościoła dotyczy Kościoła jako ciała i oblubienicy Jezusa Chrystusa. Dlatego więc miłość kapłana obejmuje najpierw Jezusa Chrystusa. Jedynie gdy kocha i służy Chrystusowi, głowie i oblubieńcowi, miłość ta staje się źródłem, sprawdzianem, miarą oraz pobudką do miłości i posługi kapłana dla Kościoła, ciała i oblubienicy Chrystusa. O tym właśnie był głęboko i mocno przeświadczony apostoł Paweł, gdy pisał do chrześcijan w Koryncie: co do nas, jesteśmy sługami waszymi przez Jezusa. O tym przede wszystkim mówi wyraźnie i wyraźne i programowe nauczanie Jezusa, które nakazuje Piotrowi paść owce dopiero wtedy, gdy apostoł trzykrotnie zapewnił go o miłości. Więcej, o wyjątkowej miłości. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Miłość pasterska, której szczególnym źródłem jest sakrament kapłaństwa, wyraża się w pełni w Eucharystii i nią się karmi. Ta zaś miłość pasterska, czytamy w dekrecie soborowym, wypływa głównie z ofiary eucharystycznej, która dlatego pozostaje ośrodkiem i korzeniem całego życia prezbitera. Także to, co dzieje się na ołtarzu ofiarnym, dusza kapłańska stara się odtworzyć w sobie. Istotnie w Eucharystii zostaje odtwarzana, to znaczy na nowo uobecniana ofiara krzyża, całkowity dar Chrystusa dla Kościoła, dar Jego wydanego ciała i przelanej krwi, jako najwyższe świadectwo tego, że On jest głową i pasterzem, sługą i oblubieńcem Kościoła. Właśnie dlatego miłość pasterska kapłana nie tylko bierze początek w Eucharystii, lecz w jej sprawowaniu odnajduje swe najwyższe spełnienie. W Eucharystii także, z Eucharystii płynie łaska i odpowiedzialność, dzięki której całe życie kapłana nabiera charakteru ofiarniczego. Ta sama miłość pasterska stanowi wewnętrzną zasadę, dynamicznie łączącą w jedną całość wieloraką i różnorodną działalność kapłana. Dzięki niej może się urzeczywistnić podstawowy i zawsze obowiązujący wymóg jedności życia wewnętrznego i licznych czynności i zadań związanych z posługą. Wymóg niezwykle naglący w bardzo złożonym, niejednolitym i rozczłonkowanym kontekście społeczno-kulturalnym i kościelnym. Jedynie podporządkowanie każdej chwili i każdego czynu zasadniczemu i wiążącemu wyborowi dawania życia za owce może zapewnić tę jedność życia konieczną dla harmonii i duchowej równowagi kapłana. Prezbiterzy, przypomina sobór, mogą ją jednak budować idąc w wypełnianiu posługi za przykładem Chrystusa Pana, którego pokarmem było czynić wolę tego, który go posłał, by wypełnił jego dzieło. W ten sposób, zastępując dobrego pasterza w samym wykonywaniu pasterskiej miłości, znajdą więź doskonałości kapłańskiej ze spalającą w jedno ich życie i działanie. Pochyliliśmy się nad fragmentem encykliki Pastores Dabo Vobis, która mówi o życiu kapłańskim i w której Ojciec Święty tak wyraźnie pokazuje, że w życiu kapłana musi być ta szczególna jedność pomiędzy jego wewnętrznym zjednoczeniem z Chrystusem a jego życiem. I to przede wszystkim ta miłość pasterska winna się objawiać w jego czynach na wzór Chrystusa, dobrego pasterza. To wielkie zadanie i wzniosłe powołanie. Kiedy dzisiaj rozważamy tę tajemnicę, widzimy, że jest to wyraz jakiegoś szczególnego zaufania ze strony Jezusa, który zaprasza niektórych do takiego właśnie z Nim zjednoczenia i takiej szczególnej misji. To piękne, wspaniałe powołanie, które za każdym razem, kiedy podejmujemy głębszą refleksję nad tajemnicą kapłaństwa, odkrywamy ciągle na nowo, i to powołanie, które kapłan winien ciągle na nowo odkrywać, ale to także wielki dar dla Kościoła, za który powinniśmy czuć wielką wdzięczność wobec Jezusa, za dar kapłanów, których mamy. I może właśnie w kontekście także tych świąt Bożego Narodzenia, które w dużej mierze możemy przeżywać właśnie dzięki posłudze gorliwych kapłanów, którzy przygotowują nas przez rekolekcje, przez posługę w sakramencie pojednania, przez głoszenie słowa do dobrego przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. To pozwala nam jeszcze bardziej odkryć ten dar, jakim jest sam Jezus przychodzący do nas, którego postrzegamy także właśnie w tej posłudze pełnionej przez kapłanów. Myślę, że dzisiaj, przeżywając także te święta Bożego Narodzenia, warto byłoby nie tylko dziękować Panu Bogu za dar kapłanów, ale także pomodlić się o to, aby rzeczywiście potrafili być tymi, którzy upodabniają się do Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza, którzy odznaczają się tą miłością pasterską i całym swoim życiem, całą swoją postawą wskazują na tego, który jest dobrym pasterzem, który przyszedł do nas, który z miłości dla nas stał się jednym z nas. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.